Czcigodni bracia i siostry, ten bardzo dziwny dialog pomiędzy Jezusem a Żydami próbuje nam jeszcze mocniej uświadomić to, co osądzają trzej młodzieńcy w piecu ognistym. Ci trzej młodzieńcy postanowili wierzyć w Pana Boga, to znaczy obdarzyć Boga, który się im objawia w całej historii ich narodu, zaufaniem. Bóg, który prowadzi historię narodu, który wyprowadza z niewoli, jest Bogiem, który uratuje nasze życie. Zaufanie. Bezgraniczne, idące tak daleko, że mogę z mojego życia uczynić ofiarę, żertwę na spalenie. W tak bardzo radykalny sposób ci trzej młodzieńcy chcą zaświadczyć o Bogu, który jest prawdziwy, który przeprowadza przez ogień, dla którego nie ma nic niemożliwego. O Bogu, który jest dawcą ich życia i istnienia, od łona ich matek i prowadzi ich aż po granicę śmierci i przez nią przeprowadza. Zaufanie i ofiara. I ten dialog Chrystusa z Żydami, uwaga, którzy mu uwierzyli, a całość, jaką czytamy, świadczy o tym, jakoby tej wiary było bardzo mało. Brak zaufania. To jest słowo Boga, które w gruncie rzeczy próbuje naszą osobistą więź z tym, którego Jezus nazywa swoim Ojcem, a jednocześnie z tym, który w imię Ojca przychodzi i jest objawiany przez Ewangelistę Jana jako Ojciec, jako miłość. Jezus Chrystus chce zaświadczyć o Ojcu, który Go posyła i któremu może zaufać aż po granicę śmierci. Wchodząc w śmierć i pokonując ją w poranku zmartwychwstania. A zatem Chrystus Pan pyta, czy ty masz taką ufność do Jezusa Chrystusa, czy może jeszcze bardziej w tobie drzemie, a może dochodzi do głosu potężnym wyzwaniem i zawołaniem to przyzwyczajenie, które oddajemy w przysłowiu Panu Bogu świeczkę, a diabłu ogarek. Tak na wszelki wypadek, gdyby Pan Bóg sobie nie poradził z moją osobą, z moimi trudnościami, ze wszystkim, co mnie spotyka i co jest nieprzyjemne, czego chciałbym uniknąć, bo kosztuje mnie to cierpienie, czasem utratę twarzy, czyli krótko mówiąc wysiłek, trud. Nie tylko duchowy, ale także ten zewnętrzny, który dzisiaj nazywamy PR-em. Stracić dobre imię, stracić reputację. To jest też duży problem dzisiejszego człowieka, zresztą człowieka każdych czasów. A zatem, co mnie kosztuje więź z Panem Bogiem? Czy przychodząc na modlitwę, uczestnicząc w Eucharystii, która jest szczytem i źródłem modlitwy chrześcijańskiej, czy ja rzeczywiście przyjmuję ten eucharystyczny dialog, to eucharystyczne wydarzenie w całości, czy tylko przejmuję z niego to, co jest dla mnie dogodne? I to jest słowo nie tylko do was, słuchaczy tego słowa, ale to jest słowo do mnie. To jest słowo do księdza Marka, proboszcza tej parafii. To jest słowo do wszystkich duszpasterzy. Czyli to jest słowo do całego ludu kapłańskiego, pośród którego są ci, którzy mają udział w królewskim kapłaństwie Jezusa Chrystusa i to jesteśmy my wszyscy, zwłaszcza tutaj drodzy bracia i siostry siedzący przede mną, ale to jest również udział w kapłaństwie służebnym Jezusa Chrystusa, do którego Bóg wybiera poszczególnych ludzi, których obdarza darem własnego kapłaństwa, chrystusowego. Przyjmujemy sakrament kapłaństwa. Stajemy się istotowo niejako przemienieni w tego, który jest zdolny do złożenia ofiary chrystusowej, w którego niejako wchodzi sam Chrystus i uzdalnia go do służby aż po drzewo krzyża, aż po ofiarę. Czyli Eucharystia, mówiąc bardzo prosto, to nie jest tylko biała komża i piękny obrus, i to nie są cudowne szaty liturgiczne, ani nawet wystrój Kościoła. Owszem, to wszystko świadczy o czci i świętości tego wydarzenia, które nazywamy mszą świętą, Eucharystią. Ale obok tego jest jeszcze ogród oliwny, jest ostatnia wieczerza z pochyleniem się u stóp apostołów, z deklaracją bardzo poważną służby i podjęcia trudu służby. I jest oczywiście Wielki Piątek. Kardynał Józef Ratzinger, późniejszy papież Benedykt XVI, powiada, że to jest tajemnica, o której chrześcijanie jednak zapominają. Ten aspekt nam niejako unika. I dlatego buntujemy się przeciwko wszystkiemu, co ma posmak krzyża. On pięknie wygląda, ale on się wydarza w naszej codzienności rodzinnej, społecznej, w zakładach pracy, w miejscach, gdzie tworzymy nasze życie, gdzie zabiegamy o nie, gdzie je ochraniamy, gdzie na nie niejako zasługujemy, zarabiamy. Krzyż. Wszystko dookoła płynne, a on stoi na wieki, ale stoi nie tylko jako symbol walki, ale jako symbol dla rzeczywistości. Bóg staje się człowiekiem i przyjmuje cały znój i trud ludzki na siebie. Łącznie z tym tragicznym wydarzeniem w życiu człowieka, jakim jest grzech i odstępstwo od Pana Boga. I on niesie to na sobie, aby to ukrzyżować i ostatecznie zniweczyć, przezwyciężyć, przejść przez śmierć, którą grzech sprowadza na grzesznika i zmartwychwstać, żebyś ty i ja, byśmy mieli życie. Pięknie o Eucharystii mówił jeden z hierarchów Kościoła, który swego czasu wycisnął na moim sercu kapłańskim i zakonnym niezwykle mocne piętno. Ksiądz arcybiskup Henryk Hozer. W pewnej bardzo głębokiej katechezie do nas proboszczów powiedział, że sakrament kapłaństwa i sakrament małżeństwa są komplementarne, czyli są niejako mocno powiązane ze sobą, są spójne, jak gdyby zależą od siebie nawzajem. I powiada, w sakramencie małżeństwa dokonuje się dar bezinteresowny osoby dla osoby, dar, który charakteryzuje się miłosierdziem, czyli pragnieniem dobra dla drugiego, miłością, która przezwycięża zło, miłością, która przykrywa nagość, słabość współmałżonka, a nawet nagość i słabość potomstwa. To jest miłość, pełna miłosierdzia, która otwiera się na bliźniego w darze życia i jest w stanie zrezygnować, a raczej ofiarować to, co mogło być karierą naukową, to, co mogło być karierą biznesową, to wszystko, co można nazwać świętym spokojem. Obdarzyć miłością, obdarzyć miłosierdziem, czynić ofiarę życia, otworzyć się na te wydarzenia, które są zaskakujące i które czasem nie pozwalają nam zaplanować naszej codzienności, wobec których natychmiast musimy podjąć określone decyzje, które łamią misternie ułożony wieczorny plan. I trzeba wszystko zmienić. Ofiara. Ofiara pełna miłości, pełna miłosierdzia, pełna zrozumienia, zaufania do drugiego, że jego też powołał Bóg, że jest obrazem i podobieństwem Boga samego, że w tym bliźnim przyjmuje samego Boga, który jest miłością. Ma twarz mojego męża, ma twarz mojej żony, mojego dziecka, czasem sąsiadów mojej najbliższej rodziny, cierpiącej matki, ojca, brata czy siostry, własnego potomstwa. Skąd małżonkowie biorą przykład dla takiego życia? Z życia kapłanów, których życie jest eucharystyczne. I w ten sposób jest to dar dla Kościoła, żeby życie każdego chrześcijanina było eucharystyczne. Bo ono albo jest eucharystyczne, albo nie jest w ogóle chrześcijańskie. Ale Eucharystia, jak powiedziałem, w życiu kapłana to nie jest tylko gloria zmartwychwstania, ale to jest wcześniejsze dojście i przejście przez ogród oliwny, ostatnią wieczerzę, ucztę miłości służebnej i rozciągnięcie ramion na krzyżu. Uwaga! Nie za własne grzechy tylko, ale również za grzechy ludu. Rodzaj ekspiacji, modlitwy wstawienniczej, ofiary. Eucharystia jest dziękczynieniem składanym Bogu, ale jest też czynem ofiarnym. Wchodzimy w trud. Nie możemy zrobić z Eucharystii magicznego wydarzenia, które będzie koiło tylko i wyłącznie moje rany. Nie. Bóg towarzyszy mojej codzienności, która czasem jest przepełniona znużeniem, trudem, od którego nie mogę się uwolnić, bo obowiązek wzywa. Czyli nakaz, imperatyw sumienia. Czyń dobro, unikaj zła, a czasem dobro trzeba czynić pomimo zmęczenia. O ileż bardziej kapłan. I powiada arcybiskup Hozer, właśnie w taki sposób rodzą się powołania. W taki sposób rodzą się powołania zakonne. Czyli w rodzinie wyrastają ludzie, którzy w atmosferze oddawania swojego życia otrzymują jeszcze dodatkowo szczególny dar. Jesteś uzdolniony, jesteś zdolny do tego, by ofiarować swoje życie, by uczynić ze swojego życia ofiarę. I ten, kto będzie to obserwował, będzie zyskiwał jak ze źródła soki ku temu, aby czynić dar ofiarny dla swojej wybranki, dla swojego wybranka. Narzeczony, narzeczona, mąż, żona, rodzina. I tam urodzą się powołania. Jeśli jest ich brak, o czym to świadczy? Mam przed sobą bardzo inteligentnych słuchaczy, więc odpowiedź nasuwa się sama. Że gdzieś kosztem wygodnictwa każdej z tych grup społecznych, o których wspomniałem, tracimy zmysł do ofiarowania własnego życia i jednocześnie zdradzamy, że niespecjalnie mamy zaufanie do Boga. Nie będziemy w stanie walczyć o wiele szczytnych rzeczy bez świadomości ofiarniczego charakteru naszego chrześcijańskiego życia, który owszem nie jest pozbawiony nadziei, bo kończy się zmartwychwstaniem i życiem. I to jest życie w pełni. Ofiarować siebie za drugiego. To jest Eucharystia. Żeby to jeszcze mocniej wydobyć, przypomnę słowa świętej pamięci księdza Józefa Tischnera, który w jednej ze swoich książek pisze tak o tym związku ofiary z życiem małżeńskim, rodzinnym, społecznym, kapłańskim. Kapłan, kiedy bierze do ręki biały chleb, wypowiada takie oto słowa. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich. Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia. Podobnie z winogronem, z winem. Mówi: błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, które jest owocem winnego krzewu i pracy rąk ludzkich. Tobie je przynosimy, aby stało się dla nas napojem duchowym. Co jest w tym charakterystyczne? Charakterystyczne jest to, że to, co składamy na ołtarzu, jest owocem hojności Boga, ale też działaniem człowieka, trudem jego rąk, trudem jego codzienności. Poorane bruzdy mojej twarzy, moich dłoni świadczą o tym trudzie. I on jest święty, ponieważ kapłan mówi w imieniu ludu: przemień to, aby służyło nam na życie wieczne, aby moja praca była godna, aby moje słowa były godne, aby moje uczynki były godne, moje gesty były godne, zdradzały świętość mojego życia i piękno mojego życia. Wtedy postępujemy jak młodzieńcy, idziemy często do naszych miejsc, gdzie zarabiamy pieniądze i często wyglądają one jak rozżarzone do granic możliwości piece, w których spłoniemy wobec tych wszystkich, którzy Boga odrzucają. Ale nie spłoniemy nigdy, jeżeli nie pojmiemy tego ofiarniczego charakteru Eucharystii. Tak samo kapłan, jeśli żyje tylko porankiem zmartwychwstania, nie spłonie dla swojego ludu. Marianie mają taki szczególny przykład w Rosicy na Białorusi, gdzie podczas II wojny światowej dwóch naszych współbraci, którzy wcale nie byli zaliczani do gigantów odwagi, w chwili próby poszli razem ze swoimi parafianami do miejsca kaźni, choć mogli się uratować, gdzie spłonęli dosłownie razem ze swoimi parafianami. Powiedzieli, że nie wolno im ich opuścić, bo wtedy ich świadectwo będzie niczym i wielu w tej ostatniej chwili z rozpaczy utraci wiarę. To jest zdolność rozumienia Eucharystii. To jest zdolność rozumienia własnego życia jako Eucharystii. To jest też zdolność do właściwego planowania rzeczy. To, co istotne, musi być na pierwszym miejscu. Wszystko inne musi być temu przyporządkowane. Przestrzegał przed tym Jan Paweł II podczas pierwszej wizyty w Augsburgu, w Niemczech. Powiada: Niemcy mają szczególną odpowiedzialność jako kraj rozwinięty, aby technicystycznej wizji świata nie narzucić reszcie. Przed tym przestrzegał. I dopowiadał: już nie będę, bo musiałbym otworzyć szeroki kolejny temat, a tego robić nie chcę, bo i czas nam na to nie pozwala. Zatem w tym miejscu chcę postawić kropkę i chcę prosić Ducha Świętego i proszę o to, aby dał nam rozumienie Eucharystii, aby dał nam rozumienie ofiarniczego charakteru tego wydarzenia i ofiarniczego charakteru naszego życia, które wszak nie jest pozbawione nadziei, ponieważ po tej ofierze, po tej męce i trudzie jest życie wieczne, jest życie w ciele, jest życie w zmartwychwstałym Chrystusie Panu. Amen.